będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Drodzy Państwo, rozpoczynamy porady pedagoga i psychologa. Z przyjemnością informuję Państwa, że gościem w poradach pedagoga i psychologa jest dzisiaj pan dr Robert Pietras, ginekolog, seksuolog i zawsze ta identyfikacja z rodziną, a więc ojciec sześciorga dzieci, tak?
Tak, witam wszystkich serdecznie.
Dzisiaj chcemy Państwu zaproponować temat mówiący o problemach wychowawczych na tle nieciekawej aktualnej sytuacji politycznej. I tak właśnie, panie doktorze, do przeprowadzenia tej audycji skłoniły nas takie właśnie bulwersujące doniesienia prasowe o wspieraniu lobby homoseksualnego i w związku z tym
musimy porozmawiać właśnie, jakie są właśnie zagrożenia. Jest audycja porady pedagoga, a więc dotycząca wychowania, jak dzisiaj ciężko rodzicom wychowywać młodzież w takich warunkach powszechnie panującego seksizmu, hedonizmu, a również nieodpowiedzialnych zachowań władz, które chyba dla celów jakichś tylko takich bieżących, aby tylko zwiększyć ten elektorat, żeby się tylko popisać, depczą wszelkie zasady moralne i dzieci dość często są świadkami tego, co się dzieje na tej naszej scenie politycznej i tutaj jest to bardzo trudne. No, na przykład kilka dni temu się dowiedziałem, że w Szczecinie są montowane automaty z prezerwatywami, więc ja rozumiem polityka liberalna rządu, ale żeby posuwać się do takich zachowań, które nie mają nic wspólnego z odpowiedzialnością za wychowanie przyszłych pokoleń, nie mają nic wspólnego z tym, żeby przygotować przyszłych dobrych obywateli, którzy będą piastować też wysokie funkcje, będą odpowiedzialni za całe społeczeństwo. Napawa to naprawdę wielkim smutkiem. Też jeszcze trzeba byłoby dodać jeszcze o to aktualną sytuację polityczną, przygotowanie projektu ustawy o związkach partnerskich, gdzie jest procedowanie w parlamencie i tutaj na tym tle to wystąpienie ambasadora, który powiedzmy jako reprezentant Polski, można powiedzieć, że ingeruje wewnętrzne sprawy obcego państwa, wyraźnie stając po stronie patologii. Mogłoby tutaj paść właściwie pytanie, czy ludzie o odmiennych poglądach, czy tam orientacji, czy homoseksualiści, to jest patologia, bo właściwie to toczy się pewien spór, taki bym powiedział, i polityczny, i społeczny. Tutaj trzeba byłoby przypomnieć, że stanowisko Kościoła wobec takich zachowań zawsze będzie krytyczne, chociaż tu zacytuję pierwszy list świętego Pawła do Rzymian. Mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem, żądzą ku sobie. Mężczyźni z mężczyznami, uprawiając bezwstyd, na samych sobie ponoszą zapłatę należną za zboczenie. Jako seksuolog mogę powiedzieć, że zachowanie homoseksualne jest nienormalne. Jest. Oczywiście, żeby rozpoznać chorobę jako zboczenie, muszą zaistnieć pewne sytuacje, pewne objawy, ale każda postawa homoseksualna jest nienormalna. Człowiek, który opisał te działania, Hans Gize, który zresztą sam był homoseksualistą, mówił, że to jest anomalia. Czyli to anomalia, no w języku polskim anomalia to jest nienormalność, to jest zaprzeczenie normalności, czyli normalności. I tutaj jak najbardziej wspieram wypowiedź księdza dyrektora, ojca dyrektora, który tutaj odpowiednio też ocenił to i tutaj od strony merytorycznej jak najbardziej miał rację, nazywając, że te działania są nienormalne. Jeżeli ta nienormalność wylewa się na ulicę, nie jest jakimś działaniem intymnym, staje się jakimś już narzędziem polityki społecznej państwa. Jeżeli państwo wspiera tą patologię, to bierze całkowitą odpowiedzialność za przyszłość i wychowanie naszego młodego społeczeństwa.
No właśnie, chciałabym tutaj jakby ocenić, czy rzeczywiście ten projekt ustawy, która ma zezwolić na związki nieformalne i ta legalizacja tych związków partnerskich, czy ona rzeczywiście może doprowadzić do zatwierdzenia tych, do wydania zgody na adopcję par homoseksualnych, bo jeszcze kilka lat temu, 6 lat temu, przedstawiciel związków homoseksualnych stwierdził, że no właściwie na razie to oni oswajają jeszcze społeczeństwo z tymi tendencjami homoseksualnymi i nie czas na to, żeby walczyć o legalizację związków nieformalnych. A w tej chwili, no właściwie tak by wydawało się, że co, nasze społeczeństwo dojrzało do tego, żeby zaakceptować właśnie to, co jest patologią, panie to doktorze?
Tak, tak, chyba o to chodzi politykom, zwłaszcza lewicy i liberałom, żeby społeczeństwo wolno przygotowywać do tych przemian społecznych, ustrojowych, które już po rewolucji francuskiej przez lata całe były wprowadzane w Europie Zachodniej. To jest tak, w tej sytuacji obecnej politycznej to by można nazwać takim określeniem zapateryzacji. Chociaż, czyli to, co się działo w Hiszpanii. Społeczeństwo dało wyraźny odpór tym działaniom poprzez to, że pokazało czerwoną kartkę, uczestnicząc w wyborach przeciw socjalistom akurat w Hiszpanii, gdzie Zapatero tutaj poniósł kolosalną klęskę i w tych najbliższych wyborach parlamentarnych najprawdopodobniej też przegra wybory z partiami bardziej konserwatywnymi. Także tutaj jest dla nas dobry sygnał, to co chociażby się dzieje na Węgrzech, zwycięstwo partii konserwatywnej i działania Orbana wskazują na to, że nie powinniśmy się tak mocno bać, ale jednak uważam, że powinniśmy tą czujność zachować. Chodzi o to, żeby zmiękczyć, przygotować społeczeństwo do tych przemian społecznych. Mam nadzieję, że silne nasze społeczeństwo katolickie, wierne Bogu i jego zasadom, jego prawu, nigdy się nie zgodzi na to, żeby na swoich sztandarach wypisywać patologię i pod tymi sztandarami uczestniczyć. Mnie najbardziej bulwersuje tutaj coraz większa śmiałość tych środowisk homoseksualnych i tej patologii, która się wylewa na ulicę, jednocześnie demoralizując, deprawując młode społeczeństwo, dzieci i młodzież. I tutaj nie ma żadnej odpowiedzi państwa, które jest odpowiedzialne za to, żeby pielęgnować, chronić zdrową tkankę społeczną przed wszelką patologią. A wielu uczestniczy w tych paradach, no rozumie, że lewica, ale że uczestniczy w tym rząd i jednocześnie i poza granicami swojego kraju wspiera patologię i wewnątrz, no to jest naprawdę wysoce nieodpowiedzialne. No ktoś powie, tak, to jest tylko ciągła krytyka, tutaj jest Radia Maryja, a dlaczego nie sprawiedliwości nie oddać, że tak powiem, i powiedzieć tutaj o sukcesach rządu. No tutaj na pewno trzeba było wymienić te autostrady wybudowane, na pewno jako sukces i chociażby te nasze stocznie ratowane przed Kuwejczyków. Także tutaj, żeby jakoś była równowaga, to tutaj powiem tutaj te dwie zalety i te dwa sukcesy rządu, ale poza tym to są same porażki, a jak się ludziom nie można dać chleba, to się daje igrzyska i nas się próbuje wciągnąć w te igrzyska. Mi się wydaje, że społeczeństwo polskie jest na tyle dojrzałe, że nie uda się im wciągnąć w te powiedzmy rozmowy czysto o moralności, ale też będziemy pamiętali o tym, że są te zasady, których nie sposób, że tak powiem, pokonać, to zawsze będziemy wierni zasadom dekalogu i prawu Bożemu i ta wierność społeczeństwa dobrze rokuje, uważam.
Ja natomiast mam obawy, panie doktorze, dlatego, że dużo jednak zależy od władzy, od projektów, prawda, tych, które są w tej chwili bardzo niepokojące i właściwie mając większość w Sejmie, można takie ustawy, no niestety one mogą przejść. A poza tym patrzymy na to, co się dzieje w Europie, w Niemczech na przykład. W tej chwili też są sygnały o tym, że są karani rodzice za to, że nie dają przyzwolenia, zgody na to, żeby ich dzieci uczęszczały na lekcje wychowania seksualnego, gdzie uczy się siedmiodziewięciolatków instruktażu zakładania prezerwatyw, prawda? To jest straszne. I co więcej, karze się tych rodziców, tak, więzieniem, aresztem 30-dniowym, jeśli nie chcą płacić, nie chcą kaucji płacić, prawda? No to jest bulwersujące i myślę, że właśnie to, co dzieje się w Europie, też przechodzi tutaj do nas. No jest to przyzwolenie władzy na takie działania.
No mi się wydaje, że ta ostatnia wypowiedź choćby premiera, który mówi, że nie będzie klękał przed księżmi, to jest taki jakiś pewien sygnał, który mówi o tym, że nie będę słuchał się pewnych zasad, które istnieją w kościele, mimo tego, że sam do tego kościoła w jakiś sposób należę, ale to jest liberał i on do tego kościoła sobie przypomniał, że można należeć, jak były wybory na prezydenta i tak, wziął dokładnie. Ślub kościelny. Tak. Ale już jeżeli już tutaj już jest na samej górze, no to kościół jest mu do niczego niepotrzebny i te zasady moralne są deptane, żeby zdobyć tam jakiś elektorat ten liberalny, ale to jest naprawdę bardzo demoralizujące i wychowanie w takich warunkach młodzieży i te perspektywy są naprawdę, uważam, że trudne. Mimo tego, że raczej jestem optymistą, mi się wydaje, że im bardziej tutaj się rząd wzmocni i powiedzmy będzie silny, choćby nawet tą następną kadencję jeszcze wygrał, to upadek będzie tym większy. Dlatego, gdyż tu ludzie wcześniej czy później to przejrzą na oczy, zobaczą, jaka jest wartość tych ludzi, którzy starają się poprzez swoje urzędy demoralizować i to na masę totalną cały naród. Także...
Czyli mimo tego, że mamy w tej chwili amoralnego premiera, jednak pan jest optymistą.
Jestem optymistą.
I myśli pan, że...
Tam oni tacy upadali jak on i ślad po nich wszelki zaginął, także tutaj te młyny mielą wolno, ale porażka jest pewna, bo patologia nie może trwać wiecznie. Naprawdę, to są gdzieś granice niszczenia normalności. I w pewnym momencie następuje otrzeźwienie, oby u nas nie przyszło za późno.
Mm-hmm. Czyli te problemy wychowawcze, które zasygnalizowaliśmy w naszej dzisiejszej audycji porad pedagoga i psychologa. Te problemy wychowawcze są do udźwignięcia, tak?
Tak, no przynajmniej...
Do wyprostowania.
Tak, właśnie demokracja na tym polega, że ludzie o innych poglądach, o innym sposobie widzenia świata, o swojej wizji mają prawo zaprezentować, mają prawo domagać się tych praw, ale my mamy prawo jako większość czuć się u siebie w Polsce, jako w swoim kraju, kochamy tą ojczyznę i mamy prawo też dać odpór, także nam tego prawa też nikt nie odbiera. I zbliżające się wybory są najlepszym sposobem na to, żeby właśnie powiedzieć, jakie jest nasze stanowisko. Głosować na ludzi wartościowych, ideowych, ludzi, którzy mają twardy kręgosłup moralny, a nie są jakimiś na wietrze zwykłymi trawkami, prawda, czy ludźmi po prostu bez moralności, bez zasad moralnych.
Mhm. No to co, w takim razie oddamy chyba głos naszym radiosłuchaczom, tak? Zapraszając do współtworzenia tej audycji. Drodzy Państwo, czas dla Państwa otwieramy w tej chwili, przypominając numery telefonów dla słuchaczy z Polski Północnej telefonujących do nas. Jest to numer 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. I dla słuchaczy telefonujących z zagranicy 48 56 655 23 33 i końcówka 66. Zapraszamy Państwa. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mój Sławek z Łodzi. Ja mam tylko takie pytanie właśnie a propos tematu dzisiejszego do gościa. Jak rodzice w konkretnych przypadkach, bo to przecież różne są społeczności i tak dalej w społeczeństwie, więc ich poziom wiedzy, kultury, moralności jest zróżnicowany, tak bym to powiedział, jako tak bardziej socjologicznego takiego punktu widzenia, troszeczkę ogólniejszego. Ale myślę, że tak czy inaczej, rzeczywiście pewne wartości moralne, kulturowe w każdej ze społeczności także są przekazywane w jakiś sposób i są rzeczywiście pewne jakieś ogólne trendy, prawda, powiedzmy to sobie polityczne, władz odgórnych, od których płynie zawsze od zarania świata i tak pewnie będzie dalej, od władz, prawda, płynie przykład, jaki on jest, takie jest potem naśladownictwo, ale to od ogółu chciałbym przejść do takiego szczegółowego pytania, już dotyczącego właśnie tej tytułu, zamierzenia audycji, tego cyklu w Radiu Maryja tutaj, a odnośnie właśnie rodziny, wychowania, czyli porad, jak należy postępować. I konkretnie takie pytanie mam, jak powinni rodzice w sposób taki ogólny, a jednocześnie szczegółowy w danej sytuacji, w danej rodzinie przekazywać wiedzę, mówić, tłumaczyć swoim dzieciom, żeby one z jednej strony, rodzina zachowała swoją tożsamość, rodzice też, środowisko również, no i żeby dziecko, w dziecku budować jego tożsamość, jego poczucie własnej wartości, tożsamości, umiejętności znalezienia się w tych sytuacjach, które są promowane gdzieś tam z zewnątrz. No i jeżeli powiedzmy na przykład z jakichś tam powodów, tutaj chodzi o kształtowanie osobowości, jakiś powiedzmy czy dziewczyna, czy chłopak, wiadomo, że w wieku rozwojowym jest różny sposób zapatrywania się na siebie, na swoją płeć, na płeć odmienną, prawda? I teraz myślę, że jest potrzebne wyważenie tego zainteresowania w określonym wieku i określony rodzaj kontaktu, prawda? Także ze swoją płcią. Na przykład chłopaki, jeżeli jest pozbawiony kontaktu, na przykład na WF-ie właściwego, prawda, takiego, że może się tam, albo w rodzinie powiedzmy, że jest jedynakiem, czy tam ma tylko siostry, a potrzebuje się no na przykład tam poszturchać, pobaraszkować, czy tak dalej, prawda, czy czasami troszeczkę połomotać, że tak powiem, z drugim chłopakiem w swoim wieku, a tego nie ma, to czy w późniejszym czasie to się może, czy w jakiś inny sposób, nie podlega to później aberracji. I teraz, jeżeli jest taka tendencja, to chodzi tutaj jeszcze, są sprawy duchowe, tak ja tutaj to widzę, prawda? Więc tutaj może wpaść w określonego ducha, a ci ludzie, ponieważ troszeczkę się tym interesowałem, tym tematem, którzy to kreują, to są bardzo sprytni, no może w jakiś sposób poranieni, ale i oni po prostu promują te aberracje różne zachowań, prawda? No i wykorzystują, na tym żyją, na politycy, no idą na łatwiznę, prawda? Ściągać forsę z czego się da i pod byle jakim hasłem, czy to kościoła, czy czegokolwiek. Biznes się liczy, oni nie biorą pod uwagę, że to oni są od kształtowania tego i w ich rękach w jaki sposób jest ten biznes.
Dobrze,
również.
Panie Sławku, dziękujemy. Tak, dziękujemy. Dajmy szansę panu doktorowi na odpowiedź.
Te ramy czasowe audycji oczywiście nie zezwalają na to, żebyśmy mówili sposoby terapii, leczenia czy zapobiegania pewnej patologii, która występuje, jak się kształtują dewiacje i w jakich warunkach one powstają, bo to jest rzeczywiście temat na jakieś sympozjum, ale jakieś kilka tutaj chciałem odpowiedzieć na pewne zarzuty najpierw poprzedniego pana, który powiedział, że się zajmujemy polityką. Tak, zawsze ludzie odpowiedzialni, patrioci, ludzie, którzy myślą dobrze o ojczyźnie, kochają ojczyznę, zajmują się, są z pełną troską o dobru wspólnym, jakim jest ojczyzna. I jeżeli taką przyjmiemy definicję Jana Pawła II polityki, to oby wszyscy się zajmowali polityką na okrągło. I mamy, ta troska właśnie nas tutaj sprowadziła do tego studia, bo gdyby nie to, to byśmy się przecież w ogóle nie spotkali, na ten temat nie rozmawiali. Właśnie polityka nas tutaj łączy. To, że martwimy się o przyszłość naszego narodu. narodu, naszego społeczeństwa. Więc,
i o wychowanie
tak,
naszych
i
dzieci.
I wychowanie naszych dzieci. I to jest to. I zwracamy uwagę na rzeczy właśnie istotne. No nie wchodzimy tutaj za bardzo w psychologię, bo jeszcze raz powiedziałem, to wymaga czasu, indywidualnego podejścia do każdego przypadku, więc nie można za pomocą jednego zdania odpowiedzieć, jak zapobiegać, żeby powstawała patologia, jak uchronić dzieci przed patologią.
Tak, ja tylko po prostu
podajemy największe zagrożenia.
Na temat reakcji, co możemy zrobić, aby...
Tłumaczyć te zjawiska.
Zareagować na dewiację. Tak. W jaki sposób? No właśnie.
Znaczy my nie wiemy jeszcze, kto będzie dewiantem, kto nie będzie, bo przecież nikt się nie rodzi dewiantem. Mhm. Nie ma takiego genu na dewiację, więc mimo olbrzymich nakładów finansowych na badania naukowe, zwłaszcza w USA, nie udało się udowodnić, że homoseksualizm czy jakaś inna dewiacja jest warunkowana genetycznie, więc to rzecz jest nabyta jak najbardziej i tego się uczymy, więc ponieważ jesteśmy ssakami, jesteśmy ludźmi, uczymy się poprzez naśladownictwo. Jeżeli będziemy prawidłowo postępować, będziemy prawidłowo naśladowani, to już tak najkrócej mówiąc. Jeżeli dziecko widzi teraz patologię, widzi naokoło siebie pornografię, widzi nieprawidłowe zachowania, dużo seksu dookoła,
no
wynaturzenia, golizna i tak dalej, no więc on w ten sam sposób się zachowuje później na koloniach, czy w jakichś miejscach, gdzie czuje się swobodnie, wśród rówieśników i on to demonstruje. To dotyczy to nie, też, to nie tylko zachowań seksualnych, ale też innych, na przykład alkoholizm, pijaństwo.
Tak,
no.
Ale panie doktorze, i w tym momencie, no dziecko jest w takim środowisku, tak? Otoczone
jedni
tym
uważają,
złem.
Że trzeba izolować, niektórzy uważają, że trzeba izolować, powiedzmy, to jest taki sposób. Uważam, że się całkiem nie, ten sposób nie jest za dobry, ponieważ no nie można kogoś chować całkowicie pod kloszem, bo to wcześniej czy później on wyjdzie spod tego klosza. To jest jedna metoda, która do pewnego wieku na pewno jest dobra. Jeżeli to jest dziecko ma kilka latek, to jak najbardziej izolować go przed obrazami agresji, zła, nienawiści czy patologii seksualnej. Jak najbardziej przed pornografią. Ale jeżeli będzie dorastał i będzie miał swoje wolne drogi,
tak,
to ono wcześniej czy później spod klosza wyjdzie i wtedy pozostaje drugi sposób, to znaczy tłumaczenie mu tych zjawisk. Między innymi tu nasza audycja jest między innymi po to, żebyśmy patologię zauważali, że jest, żebyśmy ją napiętnowali, żebyśmy tłumaczyli, że to tylko pewna grupa ludzi taka jest, nie całe społeczeństwo takie jest, nie wszyscy politycy tak uważają, że są też odpowiedzialni politycy, oprócz polityków, którzy starają się nam namieszać w głowie i koniecznie za wszelką cenę nas wprowadzić do tej Europy zdemoralizowanej, a zamiast brać z tej Europy coś, co jest najlepsze, to próbuje nam się od strony moralnej, powiedzmy, zrównać z tymi ludźmi zepsutymi.
Ale jest kwestia wyboru, nie? Kwestia wyboru dokonywania słusznych wyborów. Teraz co jest słuszne i pokazywanie...
I tego mamy właśnie dzieci swoje uczyć. Poprzez to, że one obserwują nas, jak my dokonujemy tych wyborów, kiedy możemy zrobić źle lub dobrze. I one obserwują, że my robimy dobrze. I to jest jedyny sposób, żeby ich uchronić przed złem. No na pewno nie metoda zakazów, nakazów czy kar za to, że zrobi źle. Po prostu my musimy mu to wcześniej unaocznić, podać przykłady. Są
i
media, jest internet, są książki. Tak,
czyli
tłumaczenie to jest jedna postawa, słowo i drugie przykład, który pociąga.
Mm-hmm. Mamy telefon, bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Marek z Warszawy.
Mamy samych panów dzisiaj. No miło nam, panie Marku.
Troskliwi o wychowanie.
Tak.
Tak, ja bym chciał zwrócić uwagę na właśnie, się może tak też podzielić w sposób, który powiedzmy moi rodzice wychowywali nas. Ja byłem wychowany właśnie w Londynie, gdzie właśnie w latach 80., 90. było bardzo właśnie dużo i głośnych takich, promocyjnych też różnych takich parad spotkań, które promowało właśnie homoseksualizm. I moich rodziców podejście było bardzo proste. Mówić nie o tym, o tym powiedzmy tych różnych, tych złych związkach, które tam oczywiście były, które my nieraz jako dzieci spotykaliśmy w codziennym swoim życiu, ale mówić tylko o dobrym, koncentrować się na dobrym, to znaczy wychowanie w wierze, i próbować jakby nie mówić za dużo o tym. Dlaczego tak mówię? I dlaczego mi się to podobało z jednej strony? Bo jak homoseksualizm był promowany w latach 50. nawet 60. ważne było dla tych, którzy to promowali, żeby o nim jak najwięcej mówiono. To znaczy się, nawet jeżeli byli, nie wiem, nawet gdyby ludzie krytykowali, wyzywali przeciwko właśnie homoseksualizmu, ważne było, żeby to było na ekranach, w gazetach. I przypomina mi się słowa właściwie Matki Boskiej z Medjugorje. Powiedziała: nie mówcie za dużo o grzechu, bo do niego jakby doprowadzicie i dojdziecie do tego. I z jednej strony ja myślę, że nieraz jak koncentrujemy się nieraz za dużo o mówieniu, ile jest zła, to znaczy się ile jest tego, a koncentrujemy się za mało właśnie mówienie o dobru, koncentrowanie się
tak,
na tym, żeby...
Rozumiem tą postawę.
Jeszcze jeden tylko dam. To nie znaczy, że mamy to ignorować, bo oczywiście są ludzie, tak jak pan doktor, którzy mają z jednej strony nie tylko obowiązek, ale zawód, żeby pilnować nas, chronić od tego złego zjawiska.
Patologii
tej całej, ale jak mówię, z drugiej strony musi być ta równowaga. Jedno, co my wprowadziliśmy w naszym domu, to jest powiedzmy też nie mieć powiedzmy telewizji, która jest niesamowicie wpływowa. I bym powiedział, żeby to, no to jest taki mały krok, który podejmiliśmy, ale jeżeli się trzeba będzie rozmawiać, to trzeba to też z takim ogromnym szacunkiem dla tych ludzi, bo oni są, ja bym powiedział, że oni są biedni. To są biedni, trzeba w tym sensie patrzeć się na nich, że oni są biedni i skaleczeni.
Dobrze, to, ponieważ kończy się audycja, to nie zdążę panu odpowiedzieć, więc dlatego proszę, niech pan mi zezwoli na kilka zdań na koniec. Rzeczywiście ma pan rację, tak, to jest wielka sztuka wyważyć. Między tym demaskować zło, a z drugiej strony pokazywać dobro. Ja na przykład to swój udział tutaj właśnie w ten sposób rozumiem, że z jednej strony pokazuję o te zagrożenia, z drugiej strony sam w swoim życiu na co dzień przecież nie rozmawiam tylko o patologii. Przyjechałem tutaj specjalnie kilkaset kilometrów, żeby o tym powiedzieć. Ale o tych zagrożeniach najlepiej niech świadczy cytat z naszego dziennika, naszego papieża Benedykta XVI, który powiedział: hedonizm i żądza władzy grożą przekreśleniem wszelkiej moralności. Także widzimy, że to jest przesłanie, które płynie z samej góry od Kościoła, od następcy świętego Piotra z Watykanu i coś w tym jest. Jednak te zagrożenia są tak potężne, że my musimy jednak akcentować i zwracać swoją uwagę na te zagrożenia. Także tu, w tym momencie, kiedy te zagrożenia są większe, musimy więcej o tym mówić. Takie moje stanowisko
jest. No i nie tylko my o tym mówimy, ale właśnie głowa Kościoła, prawda?
Właśnie.
Też
dziękuję bardzo.
Zaznacza to. Dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszej audycji, za również dopowiedzenie pewnych treści, za branie udziału w tej audycji. Panu dziękuję za zaproponowanie w ogóle tego tematu.
Dziękuję
tak?
bardzo za
ważnego.
Zaproszenie. Dziękuję.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.